No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i dosyć niespodziewanie w ten wtorkowy dzień. W kolejnym podcaście z serii Historii Potłuczone, który jest tak naprawdę podcastem, który ma zastąpić pewną lukę. Jak się, kochani, może niektórzy zorientowaliście i pewnie niektórzy wpadliście w przerażenie, co się stało z niedzielnym podcastem, dlaczego jego nie ma, czemu on zniknął? Moi drodzy, na prośbę autorki tamtej historii, która napisała do mnie już po publikacji, usunąłem tamten podcast z powodów prywatnych, osobistych wspomnianej osoby. Kochani, ja oczywiście nigdy nie publikuję historii, w których nie ma zgody na taką publikację. Taka zgoda oczywiście była, ale autorka potem postanowiła ją wycofać, co uszanowałem. Natomiast bardzo was proszę o przemyślane historie do mnie, które wysyłacie. Kochani, dzisiaj, żeby nadrobić tą lukę, króciutka historia, ale w ogóle bardzo ważna historia, tak żebyśmy w tym tygodniu nie zostali bez podcastu i bez historii potłuczonej, a oczywiście w niedzielę spotkamy się z kolejnym odcinkiem, pewnie dłuższym. Ale kochani, żeby się tradycji stało zadość, to parę komentarzy, które zostawiliście pod ostatnim nieistniejącym już podcastem. Marcin tak napisał ostatnio, a ja właśnie piszę 314 komentarz. Mam nadzieję, Marcinie, że nie twój 314 komentarz, tylko 314 pod podcastem. Ojcze Adamie, wysłałem ojcu kiedyś moją historię. Pisałem ją wtedy w wielkich emocjach i wyszła jak jeden wielki lament. Jeśli ją czytałeś, to przepraszam za nią. Postaram się napisać ją na nowo, bardziej składnie i z chłodniejszą głową. Pozdrawiam. Marcinie, nie, jeszcze prawdopodobnie do niej nie dotarłem. Kochani, tak się czasem zdarza, że jak widzę historie, które są właśnie zbytnio rozemocjonowane albo jakoś bardzo subiektywne i tak dalej, to też rzeczywiście niektóre pomijam. Nie dlatego, żeby to nie były dobre historie, tylko nie wszystkie nadają się do tego, żeby je czytać. Jeżeli tak, Marcinie, uważasz, to przyślij nową wersję, pewnie do niej kiedyś do niej dotrę. Drugi komentarz. Janka tak pisze. A ja nie lubię gotować. I w związku z tym logicznie spędzam w kuchni długie godziny, bo mam na co dzień 3 chłopów do wykarmienia plus 2 dochodzącą. Sami domownicy jedzą jak konie, więc gotowanie im to sporo czasu i góry jedzenia. No ale że nie lubię, to przecież o gotowaniu pisać jeszcze nie będę. Z czego wynika, że moje szanse na odczytanie komentarza są właściwie równe zeru. Ha, 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 no to widzisz, Janko. Chociaż szczerze mówiąc, to rzadko piszę komentarz, szczególnie taki, który warto przeczytać. A jak mi się pod ostatnimi historiami zdarzyło wreszcie, to algorytm YouTube'a coś w nim wychwycił i zablokował. Także teges. Pozdrawiam. Janko, to nie jest moja opinia, w sensie mój wybór, że ja czytam tylko komentarze jedzeniowe, to wy na jakiś taki pomysł wpadliście. Nie, ja tak wcale nie robię. A rzeczywiście zdarza się też czasem, że YouTube coś tam blokują, zupełnie nie wiadomo czasem z jakiego powodu. No więc różnie bywa. Ale widzisz, właśnie pojawiłeś się z jednego z tego powodu. Dlatego, że tym bardziej, jeśli nie lubisz gotować, a karmisz tych koniów, których tam masz, to w ogóle wielki szacun. Agnieszka z kolei pisze tak, to było wczoraj, poniedziałek 14.02, pisze Agnieszka, na zegarze w 12:30 w nocy. 47 lat temu przyszłam na świat. W piekarniku piecze się ulubione urodzinowe ciasto mandarynkowiec. Krzątam się po kuchni, słuchając historii potłuczonych. Ojcze Adamie, dziękuję, że jesteś. Agnieszko, nie dlatego czytam ten komentarz, że było tam ciasto mandarynkowiec, bo ja do słodkiego to słaby jestem, ja ze słodkiego najbardziej wołowinkę lubię, ale skoro masz urodziny, w sensie miałeś wczoraj, to takie delikatnie spóźnione, wszystkiego najlepszego, Agnieszko, niech ci Pan Jezus bardzo błogosławi. Vera Ikon z kolei tak pisze, kochany ojcze Adamie, twoje audycje towarzyszą mi od lat, są dla mnie nadzieją w beznadziei. Moje życie to także taka jedna bardzo długa historia potłuczona. Od kilku lat żyję w związku niesakramentalnym. 8 rok mija od kiedy to czekamy z mężem na decyzję sądu biskupiego odnośnie nieważności jego małżeństwa. Moja dusza bardzo tęskni za Panem Jezusem. Tyle we mnie rozdarcia, tyle pytań bez odpowiedzi, tyle bólu. Odpowiedz mi proszę, czy osoba, która nie może otrzymać rozgrzeszenia, mogłaby pomimo to mieć kierownika duchowego? Tak bardzo potrzebuję mądrych porad. Pozdrawiam cię gorąco i dziękuję za twoją wyrozumiałość dla nas potłuczonych. Veroikon, 8 lat, aż mi się nie chce wierzyć, jak to jest możliwe, że gdzieś proces trwa 8 lat. To zazwyczaj już w ogóle od czasu Franciszka udaje się sprawdzić dużo szybciej. Ale odpowiadając na twoje pytanie, bo ono jest bardzo ważne, oczywiście. Oczywiście Vero Icon, nie wiem, czy ty jesteś Weronika, czy nie, ale jeżeli tak, oczywiście, że możesz, powinnaś w ogóle mieć kierownika duchowego. Tak, to, że nie możesz przystępować w tym momencie do sakramentów, jak mówisz, to oczywiście, że jest dramat, ale kochana, pamiętaj, że to nie znaczy, że Pan Bóg nie jest z tobą, to nie znaczy, że Pan Bóg nie jest blisko ciebie, to nie znaczy, że nie możesz z nim budować bliskości, to nie znaczy, a uważam wręcz odwrotnie, że powinnaś mieć duchowego kierownika. Tak, niech ktoś cię prowadzi duchowo, żebyś szukała w tej sytuacji, w której jesteś, Pana Jezusa, bo to nie jest tak, że jesteś w sytuacji, nie wiem, jakiejś drugoligowej. Jesteś tak samo umiłowana i ukochana przez Pana Jezusa jak każdy inny. Jeżeli tylko będzie się dało, jasne, uporządkuj swoją sytuację, żeby do sakramentów wrócić. Ale to nie znaczy, że teraz nie możesz być z Panem Jezusem. Vero, bądź z Nim. Renatka, ostatni komentarz. Mając słuchawki na uszach, słychać ojca Adama oddech podczas muzyczki przed właściwą historią. To normalnie robi takie wrażenie, jakby siedział tuż obok. Okej, okay, Renata, rozumiem, muszę mniej oddychać. Szczególnie jak będzie muzyczka, to po prostu wstrzymam powietrze, w sensie, żeby się może nie udusić, ale żeby nic nie było słychać. No to teraz będzie czołóweczka z muzyczką, a ja spróbuję w tym czasie jakoś specjalnie nie oddychać. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Jakubie, co miał demony w głowie i w sercu. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, serdecznie Was witam we właściwej części naszego podcastu i zapraszam dzisiaj na niezbyt długą, dwuwątkową historię, ale myślę, że w ogóle ważną historię, bardzo ważną historię. Napisał do mnie tę historię Pan Jakub, za co bardzo dziękuję. I pomijając różne tutaj wstępy do mnie i tak dalej, jedziemy od razu do właściwej części jego opowieści. Posłuchajcie proszę tej historii. Tak pisze Kuba. Od wielu lat żyłem w grzechu. Męczyłem się tym samotnie przez długi czas. Realną walkę podjąłem 2 lata temu. Nieco wcześniej też zacząłem szukać odpowiedzi, jak żyć w Piśmie Świętym. Nawet byłem na rekolekcjach ojca Adama w Amsterdamie. Tam też wydarzył się cud, chociaż w sumie nie pierwszy. Ojciec tam błogosławił. Samo podejście było dla mnie nie lada aktem odwagi. Zostałem pobłogosławiony i poryczałem się jak dziecko. Tu można chwileczkę przerwać. Ja w ogóle pamiętam te rekolekcje w Amsterdamie. Nie wiem dokładnie, czy się, Kuba, odnosisz do tego momentu, bo tam było parę takich wydarzeń. Ale pamiętam szczególnie jedną mszę w Amsterdamie, gdzie normalnie była msza święta z komunią świętą i tak dalej. Zaprosiłem po komunii świętej ludzi, którzy nie mogli przyjąć komunii świętej. To tak a propos tego też komentarza, który wcześniej był. Żeby podeszli po błogosławieństwo. Czyli skoro nie mogą przyjąć Pana Jezusa sakramentalnie, to że ich pobłogosławię, żeby go mogli przyjąć duchowo. I słuchajcie, jakiś strasznie ogromny tłum ludzi się wtedy, pamiętam, tam po to błogosławieństwo zgłosiło, oni uklęknęli, tam był taki ołtarz na środku, dookoła ołtarza uklęknęli. I słuchajcie, bardzo wiele ludzi tam wtedy płakało i bardzo wiele ludzi wtedy mówiło, że właśnie po raz pierwszy w ogóle doświadczyli jakiejś bliskości Pana Jezusa, bo zawsze byli tak z boku. Zawsze tylko patrzyli na innych, którzy przyjmują komunię świętą, a teraz nagle zobaczyli, że Pan Jezus też im błogosławi. Więc to w ogóle bardzo mnie też cieszy, Kuba, że piszesz o tamtym momencie, bo ja ten przepamiętam doskonale. To naprawdę było bardzo wyjątkowe doświadczenie. Idziemy dalej. Ojciec mnie tam pobłogosławił. Poryczałem się jak dziecko. Bałem się reakcji ludzi. Ale ludzie tam zachowali się tak, jak powinni, czyli na szczęście nie robili nic. Mogłem w spokoju się wypłakać. Poczułem w sercu ogromną ulgę i siłę, że dam radę, że się uda. W tym samym czasie rozpocząłem terapię. Długo się wahałem, czy pójść, czy coś to da, jak ja niby miałbym opowiedzieć obcej osobie o swoich problemach. Kiedy z trudem opowiedziałem psychologowi, z czym przychodzę, na jakie sposoby próbowałem już walczyć z grzechem, powiedział: no tak, bo przecież sam sobie nie poradzisz. Potrzebujesz pomocy Boga, jakkolwiek go pojmujesz. Czy pan jest osobą wierzącą? Zapytał. Wiedziałem, że dobrze trafiłem i może w końcu stanę się wolny. Na drugi dzień zamówiłem Pismo Święte, jednocześnie musiałem ograniczyć dostęp do internetu, więc przeszedłem na analogową formę Pisma Świętego. Teraz To jest moja ulubiona książka. W trakcie terapii wyszło, że mam fobię społeczną i coś tam pewnie jeszcze. Roboczo nazywam to demony w głowie i w sercu. A jak wiadomo, wypędzenie demonów z człowieka to dla Jezusa pikuś. Rok mi zajęło, aby wypracować metody od strony psychologicznej i otworzyć serce dla Jezusa od strony duchowej. Jestem już czysty od wspomnianego grzechu od ponad roku. A teraz o głównym demonie. Fobia społeczna, czyli paniczny strach przed kontaktami z ludźmi. Przez wiele lat wypracowałem sobie pewne sposoby, jak unikać ludzi. Rozmowa telefoniczna, zapytanie kogoś o coś to już naprawdę ostateczna ostateczność. Miewam w tłumie ataki paniki. Niestety tłumnym miejscem jest także msza święta. Kiedy przychodzi atak, wtedy wychodzę i przez parę miesięcy tam nie wracam. Znalazłem kościół, który jest też otwarty wieczorami. Wtedy jestem tam często, sam, z Bogiem. Spowiedź i czekanie w kolejce do konfesjonału to dla mnie niczym wyprawa na Mount Everest, zimą bez tlenu. Ileż to razy idąc z zamiarem spowiedzi przed kościołem tchórzyłem i odwracałem się na pięcie. Czasami jestem nazywany gburem, dzikusem, dziwakiem, no bo nie powiem dzień dobry albo nie pogadam. Nawet rodzina tak uważa. Oni już do tego przywykli. Prawda jest inna. Często chciałbym umieć pogadać albo chociaż cześć powiedzieć. Tylko że żadne słowa nie potrafią się wydobyć. Przyszła pandemia. Współczując ludziom, których dotknęła choroba, ja poczułem normalność. Dystans społeczny stosowałem niemal całe życie, więc jaka to różnica? Paradoksalnie dzięki masce mogłem wziąć głęboki oddech. W ramach terapii szukałem różnych miejsc i sytuacji, w których mógłbym się zmierzyć ze swoimi lękami. Znalazłem przypadkiem rekolekcje ignacjańskie. Tam się milczy, czyli to, w czym jestem dobry. Następnie przystąpiłem do spowiedzi, byłem mocno zdeterminowany i tym razem oddałem już wszystko Jezusowi. A miałem bardzo zaległe sprawy. Mimo, że same rekolekcje były dla mnie stresujące, to i tak uważam to za osobisty sukces. Poszedłem za ciosem. Postanowiłem pielgrzymkom do Santiago de Compostela podziękować Bogu za łaski, jakimi mnie obdarza ostatnimi czasy. Tak wiem, to nie tylko w ostatnim czasie, po prostu nie zawsze się to dostrzega. Niemniej jednak, podczas Camino doznałem serii cudów. Nie nadążałem z dziękowaniem za nie. Poznałem tam bardzo wielu ludzi. Tak, ja, gbur, dziwak i dzikus poznawałem ludzi. Byłem zaskoczony, że ludzie chcą ze mną rozmawiać, wędrować, wspólnie iść na kolację. Naprawdę otworzyło mi to serce. Prawdziwie zapragnąłem kontaktów z ludźmi. To dla mnie było całkowicie nowe uczucie. Minęło parę miesięcy, kolejny dołek, lęk, natrętne myśli, poczucie wstydu, trudności socjalne jeszcze są. Jednak ubogacony doświadczeniem Camino wiem, że jestem na dobrej drodze. Wierzę, że w końcu zostanę uwolniony od tych moich demonów. Wystarczy zawierzyć i podjąć pracę ku wolności. Wolność jest ważna. Od grzechu, od ograniczeń stawianych przez fobię i od wszelkiego zła. Do wszystkich ludzi, którzy mają w swoim otoczeniu odludków, nie oceniajcie, akceptujcie, ale jednocześnie nie pozwalajcie się krzywdzić. Ludzie są grubi, chudzi, wysocy, niscy, śmiali i nieśmiali, a w skrajnych przypadkach zalęknieni. Ci, którzy potrafią, uśmiechajcie się do nich. Miłujcie siebie nawzajem, jak i siebie samych, jak to mówi ojciec Adam. Do rodzin, które mają odludków, wiem, że takie osoby są często neurotyczne, narcystyczne i w ogóle trudne w kontakcie. Nie przywykajcie do tego, próbujcie pomóc, nie odrzucajcie. Z doświadczenia wiem, że takie osoby są często ślepe i głuche na pomoc. Może potrzebna jest pomoc specjalisty, Boże Boga, to z pewnością. Do ludzi z fobią społeczną. Przede wszystkim od nas zależy, czy sobie z tym poradzimy. Nie wylewajmy frustracji na otoczeniu. Miłujmy siebie, miłujmy innych. Nie zamykajmy naszych serc. Życie to dar i należy z tego daru korzystać. Wiem, że łatwo się mówi, trudniej wykonać. Nie potrafię dać konkretnych rad. Opowiedziałem po prostu swoją historię. Dotarcie do serca i otwarcie go to zawsze sprawa indywidualna. Dziękuję wam za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie. Drogi Jakubie, bardzo dziękuję za twoją historię, za tą krótką opowieść, ale myślę, że w ogóle bardzo ważną. Ważną z kilku powodów, bo ona na kilku poziomach pokazuje bardzo fajne rzeczy. Po pierwsze, bardzo dziękuję ci, Kuba, i myślę, że mam nadzieję, że wielu z was to usłyszy, że pokazałeś, że można sobie poradzić z różnymi demonami, albo zacząć sobie radzić. Nie mówię, że to wszystko oczywiście już za tobą, to jasne. Tutaj zobacz, to dotyczyło kilku spraw, nie? Dotyczyło grzechu, w którym trwałeś przez lata. Dotyczyło też tej fobii, tak, społecznej, którą masz. Na dwóch poziomach sobie z tym radziłeś. Nie tak, że poleciałeś tylko do Pana Boga i powiedziałeś, Panie Boże, zabierz mi to, tylko poszukałeś bardzo konkretnej pomocy i też jakby postawiłeś się w sytuacjach, które zmuszą cię do pewnej konfrontacji, nie? Jak chociażby te rekolekcje ignacjańskie, czy ta pielgrzymka, to bycie z ludźmi i tak dalej. To jest bardzo ważne podejście. Kuba, dziękuję za to, bo to jest coś, co gadam ludziom od dawna i jakby chciałbym, żeby to wybrzmiewało wielokroć jeszcze w tym naszym podcaście. Kochani, pomoc jest zawsze możliwa, ale trzeba działać dwutorowo. Oczywiście, że bez Pana Boga to my nic nie zrobimy. Oczywiście, że bez Pana Boga, bez Jego łaski, bez, tak jak tutaj też pisze Kuba, tego momentu, kiedy zaznał nagle błogosławieństwa, tak? Też tego momentu, kiedy Pan Bóg przychodzi w różnych innych miejscach, doświadczamy Jego cudów i widzimy. Ale to nie wystarczy, kochani. W takim sensie Pan Bóg za nas nie zrobi roboty. On nam daje swoje błogosławieństwo, czyli pokazuje, możesz, potrafisz. Tylko poszukaj pomocy, nie? I zobaczcie, tutaj właśnie poszło jednocześnie i od strony psychologicznej, i od strony duchowej, w otwarciu serca dla Jezusa. To jest dokładnie to, kochani. Pan Bóg naprawdę za nas nie chce zrobić tych rzeczy z jednego prostego powodu, dlatego że On nas stworzył dobrze, kochani. I nawet jeżeli coś się w nas popsuło, to wie, że my możemy to naprawić. Dlatego nie chce robić tego za nas, bo On nas bardzo szanuje, bo On bardzo widzi, jak wielkie rzeczy potrafimy zrobić. Dlatego dziękuję, Kuba, za właśnie tą historię podwójną. Jednocześnie Pan Bóg, jednocześnie pomoc ludzka, nie? Taka i twoja dla siebie, i też takiej, której poszukałeś u innych ludzi. To jest w ogóle, myślę, bardzo ważna rzecz. I druga rzecz, też dla mnie bardzo ważna w tej historii. Ja jestem mocny, jeżeli chodzi o introwertyzm, w sensie mówię teraz o sobie, ja o cię zadam. Jestem mocny, jeżeli chodzi o introwertyzm. Ja mam bardzo introwertyczną naturę. To się może ludziom, którzy oglądają oczywiście internety, wydawać, że tak nie jest. I często jak o tym mówię, to oczywiście ludzie piszą w komentarzach pod moimi filmami na YouTubie, no jasne, Szóstak introwertyczny, tak? Nieustannie w wielkim tłumie, na rekolekcjach ciągle podróżuje, odwiedza nowe domy, konfrontuje się z ludźmi i tak dalej. Tak nie jest. Znaczy jest tak, w takim sensie żyje tak. Ale kochani, ja jestem, no właśnie, dla mnie to jest wszystko ogromna trudność. Wbrew pozorom, kochani, większość rzeczy, które robię, to są rzeczy introwertyczne. Nawet słuchajcie, kiedy stoję na scenie i tam pod sceną jest, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to ja tam jestem sam tak naprawdę. Nie? To nie jest rzecz jakby kontaktowa z ludźmi. Kochani, dla mnie, kiedy jestem w nowych domach, w nowych miejscach, dla mnie to jest trudne. Oczywiście staram się jak mogę, żeby dać ludziom jak najwięcej dobroci i sympatii. Nie zawsze mi to wychodzi. Zresztą wielokrotnie już widziałem, kiedy ktoś mnie spotyka na ulicy i tam próbuje od razu ze mną jakoś gadać, mimo że się nie znamy, i nagle widzi, że jestem jakiś taki trochę wycofany. Czasami ludzie myślą, że ja ich po prostu nie lubię, albo że właśnie Szóstak to jest gbur. Wielu ludzi myśli, że jestem gburem. Rozumiem cię. Oczywiście pewnie nie mam fobii społecznej, tak jak ty piszesz, Kuba, ale rozumiem trochę jakby to, z czym się zmaga. Rzeczywiście są też ludzie, którzy mają inne sprawy, nie tak napisałeś. Są grubi, chudzi, wysocy, niscy, śmiali, nieśmiali i tak dalej. Kochani, trzeba się uczyć, że jesteśmy różni i inni. I bardzo podoba mi się podejście tutaj właśnie Kuby, który mówi, jednocześnie akceptujcie, czyli nie dajcie odczuć ludziom dlatego, że inaczej odczuwają świat, inaczej odczuwają relacje, inaczej funkcjonują w świecie, że są gorsi, ale jednocześnie też nie gódźcie się na wszystko. To jest dokładnie to. Ja na przykład mam przyjaciół, którzy mnie prowokują nieustannie do wychodzenia z tej mojej skorupy, nie? Kochani, ja bym się najchętniej zamknął w jakimś miejscu i w ogóle z niego nie wychodził przez pół życia. I mnie tam jest bardzo dobrze, naprawdę. Ale ludzie mnie prowokują, tak? Wychodź, kontaktuj się, buduj z nami relacje i tak dalej. I to jest dokładnie to, co pisał Kuba. Jednocześnie akceptuj i nie odrzucaj to, że ktoś ma inaczej, ale jednocześnie też jakby prowokuj do tego, żeby różne rzeczy zmieniać, żeby się naprawiać, żeby się przekraczać i tak dalej. Kochani, ważna historia, bardzo ważna historia o jakby różnych poziomach pomocy i też o tym, że jesteśmy inni. To jest dobrze, że tak jest. Kuba, dzięki. Dzięki za tą historię. Bardzo cię kibicuję w dalszej zmianie, tak jak mówisz, tak, jeszcze pewnie trochę problemów przed tobą, ale z Panem Bogiem i z pomocą też ludzką, dokładnie, krok po kroku będziesz z nich wychodził. Kochani, to tyle na dzisiaj w tym, może nie jakimś takim bardzo długim podcaście, ale chciałem po prostu uzupełnić tę lukę, która nam powstała, a usłyszymy się pewnie w niedzielę w kolejnym naszym podcastowym spotkaniu z historiami potłuczonymi. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie i kochajcie innych. a nade wszystko kochajcie Boga. Słyszymy się, mam nadzieję, już za parę dni w niedzielę. Dobrego czasu, dobrego dnia Wam życzę. Z Bogiem, niech Wam Pan Bóg bardzo błogosławi. Miejcie się najlepiej na świecie. Z Bogiem.